Drodzy, jak nie mieć doświadczenia, że Słowo Boże czyta nasze życie, jeżeli cały ten rok formacyjny przeżywaliśmy pod hasłem modlitwy. Nasze comiesięczne msze święte, te czwartkowe duszpasterskie zatytułowaliśmy Pacierze, ucząc się modlitwy. W waszych komórkach czytaliście książkę Clive'a Lewisa, Listy o modlitwie. Cały rok uczyliśmy się modlić i wchodziliśmy przede wszystkim przez poniedziałkowe adoracje w głąb doświadczenia modlitwy. A dzisiaj Chrystus Pan daje nam Ewangelię o modlitwie. O tym, jak Chrystus uczy zgromadzonych na górze błogosławieństw. Uczy ich modlitwy. Jak wy chcecie się modlić, to módlcie się tak. I podaje tę modlitwę, którą nazywamy modlitwą pańską. Słowo czyta nasze życie. I to Chrystus Pan swoim Słowem jest pierwszym i najlepszym nauczycielem. Także modlitwy. Ale bardzo ciekawe jest to, że jak zestawimy ze sobą Ewangelię Mateusza i Ewangelię Łukasza, to jakby zobaczymy tę naukę modlitwy pańskiej w trochę dwóch różnych kontekstach. W Ewangelii Mateusza wszystko się dzieje w formie takiego kazania, które Chrystus głosi na górze. Gromadzi, jak Mojżesz, wokół siebie uczniów i podaje najpierw błogosławieństwa, potem wyjaśnienie dekalogu, radykalizuje go, w końcu uczy ich też modlitwy. Daje im taką syntezę życia chrześcijańskiego, pokazując, jak żyć i jak się modlić. Ale w Ewangelii Łukasza cały ten kontekst nie jest jakby szkolny. Tam nie ma Jezusa, profesora, który uczy swoich uczniów, ale jest Jezus świadek. Jezus, który sam jest na nocnej modlitwie i kiedy spędza na górze całą noc, aby się modlić, to jak o poranku schodzi z tej góry, to musi być to dla uczniów tak intrygujący widok. Może w jego oblicze promieniowało, może miał na twarzy wypisany taki uśmiech i taką radość, że to nie pozostawiło spokojnymi serc uczniów, aż któryś mówi: Panie, naucz nas się modlić, tak jak Ty się modlisz. A może po prostu ten uczeń sobie pomyślał, co Jezus robił całą noc na tej modlitwie. Ja to po 15 minutach już bym się nudził, a On całą noc tam był. Więc może dlatego Jezusa zapytał, jak to robić, jak wejść w taką modlitwę. I Jezus wtedy zaprasza apostołów w swoje własne doświadczenie modlitwy. Nie jest nauczycielem teoretykiem. Nie jest kimś, kto ma dobrze opanowaną teorię modlitwy. Ale Jezus jest kimś, kto sam się modli i uczniów zaprasza w swoją modlitwę. Wiecie, jest taka wielka różnica. Ja tego kiedyś doświadczyłem właśnie jako ksiądz odwiedzający rodziny, że czasami jest tak, że rodzice chcą pokazać księdzu, jak to mają ładnie na wyuczone dzieci modlitw. I mówią tam, a dziecko, kochanie, pokaż księdzu, jak ty się umiesz ładnie modlić. No powiedz tą modlitwę, niech ksiądz zobaczy, jak ty się ładnie modlisz. I wtedy modlitwa służy pokazaniu czegoś. A czasami jest, i to jest bardzo piękne, kiedy jestem w gościach u jakiejś rodziny, jest taki moment, że dzieci idą spać, ale mają rytuał rodzinny, że przed spaniem zawsze błogosławią rodzice dzieci, że wspólnie się modlą. I wtedy idziemy razem, klękamy wspólnie przy łóżku tych dzieci. Razem się modlimy. Wszyscy w domu się błogosławią, rodzice dzieci, dzieci rodziców. Ja wtedy też mam takie doświadczenie, że jestem błogosławiony przez tą rodzinę. Ja ich mogę pobłogosławić. Tam nikt nie pokazuje modlitwy jako czegoś teoretycznego. Nie chodzi o to, żeby ksiądz zobaczył, jak ładnie umiecie się modlić. Tylko modlimy się rodziną. Wchodzimy w doświadczenie wspólne modlitwy. Jezus robi z apostołami coś takiego. Nie tłumaczy im teoretycznie, wyuczcie się takiej modlitwy, to będziecie się umieć modlić. Tylko Jezus modli się razem z nimi. Włącza ich w swoją modlitwę, zaprasza ich do swojej modlitwy. Nie wiem, na ile w ciągu tego roku formacyjnego udało nam się wejść w takie doświadczenie. że ten rok nie miał służyć temu, żebyśmy się nauczyli trochę teorii, ale żeby stał się dla nas doświadczeniem głębi modlitwy. Przez Eucharystię, przez poniedziałkowe adoracje, przez modlitwę słowem na grupie biblijnej, przez rozważanie i rozmowę o modlitwie w komórkach, żeby każdy z nas miał takie doświadczenie, że Jezus nas wprowadził w głębie swojej modlitwy. Ta głębia jest olbrzymia. Nie chodzi o to, że tym rokiem wyczerpaliśmy temat. W tym roku zamykamy sprawę modlitwy, już nie trzeba do niej wracać. Byłoby fajnie, gdyby się dało tak naraz nauczyć wszystkiego. Ale nie, Jezus nas chce zapraszać dalej. To był początek jakiejś przygody, tego wchodzenia w głąb. Ale mam nadzieję, że jest dla was takim doświadczeniem, że po tym roku możecie powiedzieć: umiem się lepiej modlić. Moja modlitwa jest głębsza. Jestem mniej bardziej zjednoczony z Jezusem. Papież Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu, w pierwszym tomie, kiedy komentuje właśnie modlitwę pańską, to rozpoczyna cały komentarz od tego, żeby podkreślić, że to jest wyjątkowa modlitwa z tego przede wszystkim powodu, że mówimy do Boga Jego własnym słowem. Że to już nie są tylko nasze słowa, ale mówimy do Boga Bożym słowem. Wiecie, w tradycji Kościoła to było bardzo mocno podkreślane i wychwytywane. Od czasów Grzegorza Wielkiego modlitwa pańska w liturgii rzymskiej bardzo się zbliżyła do modlitwy eucharystycznej, tak w momencie, w którym ona występuje. Działo się tak za sprawą tego, że podkreślano, że to jest modlitwa tak samo ważna, jak cała modlitwa eucharystyczna ze słowami konsekracji jako kulminacyjnymi. Bo zarówno słowa konsekracji, jak modlitwa Ojcze Nasz to jedyny taki fragment mszy, który wprost jest słowami samego Chrystusa. Nie żadną parafrazą, ale to jest modlitwa samego Jezusa. I dlatego też aż do reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II, a więc aż do 1970 roku, modlitwę pańską w czasie Eucharystii odmawiał sam kapłan. A wierni odmawiali ją w sercu po cichu. Tylko ksiądz ją wypowiadał. Żeby pokazać ten związek ze słowami konsekracji, jej wyjątkowość. I papież Benedykt tam dodaje wtedy, że warto popatrzeć na modlitwę pańską z perspektywy takiej zasady świętego Benedykta. Mens nostra concordet voci nostre. To znaczy, niech nasz umysł, niech nasze serce podąża za słowami, które wymawiają nasze usta, nasz głos. Niech nasz umysł podąża za tym, co mówią nasze usta. Wiecie, że generalnie ta zasada nie jest czymś takim zwyczajnym. W takim potocznym naszym doświadczeniu powinno być odwrotnie. To znaczy, zanim wypowiemy jakieś słowo, zanim nasze wargi coś powiedzą, najpierw powinien się dokonać proces intelektualny przemyślenia czegoś. Jest bardzo niepokojący, kiedy ktoś mówi, a nie zdążył pomyśleć. Wiemy, że często są dość trudne tego potem owoce. Powinniśmy najpierw pomyśleć, a potem mówić. Ale papież Benedykt podkreśla, w liturgii jest odwrotnie, w modlitwie jest odwrotnie. To znaczy, w modlitwie najpierw przyjmij to, co mówi Bóg. Wtedy, kiedy odmawiasz modlitwę Ojcze Nasz, kiedy modlisz się modlitwami Kościoła, kiedy modlisz się psalmami, najpierw niech twoje wargi wypowiedzą to słowo, słowo, które powiedział Bóg. A potem niech twój umysł podąża za tym, co wypowiedziały twoje wargi. Dostosuj swój sposób myślenia, swój sposób przeżywania, swoje rozumienie rzeczywistości, swoje decyzje do tego, co najpierw wypowiedziały twoje wargi. I nie sposób dzisiaj nie zamknąć tego słowa człowiekiem, który żył w ten sposób, który w taką modlitwę wszedł, jakim był święty brat Albert. Brat Albert, jak wiecie, był malarzem, zanim został zakonnikiem. I podkreślał, że między malarstwem a nauką modlitwy jest pewne bardzo ważne podobieństwo. Żeby być dobrym malarzem i żeby być dobrym, jeśli można tak powiedzieć, człowiekiem modlitwy, to trzeba się uczyć od najlepszych. Trzeba się uczyć od najlepszych. W wypadku brata Alberta, jak prześledzimy jego pisma, to widać olbrzymi wpływ świętego Franciszka z Asyżu, olbrzymi wpływ Jana od Krzyża, Ignacego z Loyoli. On się nimi nieustannie karmił i potem swoich braci, swoje siostry, którzy zaczęli się gromadzić wokół niego, karmił też tą najlepszą treścią. Uczył się modlitwy od najlepszych. I on zawsze podkreślał, mówił takie zdanie: jeżeli masz dostęp do źródła, to nie korzystaj z konewki, tylko czerp wodę ze źródła. Znaczy, jeżeli masz dostęp do tego, co najlepsze, do najlepszych nauczycieli, to nie korzystaj z byle jakich. I to było zaproszenie do tego, żeby żyć tradycją Kościoła, żeby w swojej pracy takiej duchowej, formacyjnej korzystać z tych największych skarbów, jakie dał nam Kościół w postaci świętych mistyków, ludzi głębokiej modlitwy, jak chociażby właśnie mistycy hiszpańscy, czy Franciszek, czy Ignacy z Loyoli. By wejść w tą duchowość, poznać ją, karmić się nimi. I szczególnie bliscy mu byli właśnie mistycy hiszpańscy, czyli przede wszystkim Jan od Krzyża i święta Teresa z Awila. I jest taki też piękny tekst, który brat Albert zaczerpnął od Teresy, mówiący o takim jedności wymiaru modlitwy, kontemplacji, potem z czynem, z tym, żeby przekładać doświadczenie modlitwy na praktykę. To byli jedni z największych mistyków, kontemplatyków w Kościele, a równocześnie to byli ludzie bardzo twardo stąpający po ziemi. Jan od Krzyża z Teresą przeprowadzili reformę zakonu, która była bardzo trudna do przeprowadzenia. To byli ludzie, którzy ruszyli do konkretnego działania, dlatego że najpierw słuchali Boga w tym, co mają robić. I on się od nich tego uczył, że nie wystarczy być na modlitwie, i to nawet godzinami, jeżeli potem ta modlitwa nie przełoży się na twoje doświadczenie życia. Brat Albert będzie mówił, takiego zdania będzie używał, że prawdziwa, głęboka modlitwa, że wiara to jest praktyczne poznanie Boga i siebie samego. Praktyczne poznanie Boga i siebie samego. Dlaczego on mówi, podkreśla praktyczne? Ano dlatego, że można mieć takie doświadczenie modlitwy, że niby się dużo modlę, że ja często z Bogiem rozmawiam, że ja może się nawet dużo o Bogu nauczyłem, ale potem w praktyce nie ma żadnego związku między modlitwą a życiem. Że to się nie przekłada na twój stosunek do innych, na relacje z ludźmi. To się nie przekłada na poznanie siebie samego, swojego życia. Na decyzje, które podejmujesz. Dlatego brat Albert będzie podkreślał, modlitwa, prawdziwa, głęboka modlitwa, która jest spotkaniem z Bogiem, musi być praktyczna. Czyli musi się objawić potem owocami w życiu. Jeżeli nie zmienia to twojego życia, to coś jest nie tak. To może się okazać, że na tej modlitwie nie spotykasz się z Bogiem. Tylko z sobą, ze swoimi wyobrażeniami, swoimi jakimiś fałszywymi obrazami Boga, ze swoimi emocjami, ale nie z samym Bogiem. I on będzie często sięgał do Ewangelii opowiadającej o Marcie i Marii, podkreślając, że jedna i druga jest konieczna. Że to, że Pan Jezus pochwalił Marię, mówiąc, że wybrała najlepszą cząstkę, trwając przy Jego stopach i słuchając Jego słów, to brat Albert będzie podkreślał, nie oznacza, że zganił Martę i powiedział, że jej posługa jest niepotrzebna. Wręcz nie, użył takiego klucza, mówiąc, że Betania, ten dom w Betanii, dom Marty, Marii i Łazarza, to jest tak naprawdę serce każdego z nas. I żeby Chrystus Pan mógł poczuć się w gronie przyjaciół, mógł poczuć się jak u siebie w domu, kiedy przychodzi do twojego serca, to musi być całe rodzeństwo obecne. I będzie mówił brat Albert, musi być obecna Maria, czyli ta, która zajmuje się relacją z Bogiem. Musi być obecna Marta, czyli ta, która zajmuje się relacją z innymi ludźmi. I musi być obecny Łazarz, który zajmuje się relacją z sobą samym. Jak Chrystus Pan chce przyjść do Betanii, to musi tam znaleźć całe rodzeństwo. A tą Betanią jest moje i Twoje serce. Bo tam na modlitwie przychodzi Chrystus. Więc drodzy, życzę Wam tego, żeby cały ten rok formacji przełożył się też na praktykę. Żebyśmy po tym roku nie tyle byli mądrzejsi w wiedzę teoretyczną o modlitwę, ale żebyśmy się po prostu więcej i głębiej modlili. Amen.